O Duchu Święty, Boski Duchu Światła i Miłości, poświęcam Ci mój rozum, moje serce, moją wolę i całą istotę, teraz i na wieki. Niechaj rozum mój zawsze będzie uległy Twoim natchnieniom niebieskim i nauce Kościoła Świętego, którego Ty jesteś nieomylnym przewodnikiem. Niechaj serce moje zawsze będzie rozpalone miłością Boga i bliźniego. Niech wola moja zawsze będzie zgodna z wolą Bożą i niech całe moje życie będzie wierne naśladowaniem życia i cnót Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie cześć i chwała wraz z Ojcem i Tobą na wieki. Amen. Rozpoczynamy czas dzisiejszej katechezy. Jesteśmy w nauczaniu Kościoła katolickiego, zawartym w katechizmie, przy punkcie trzecim, życie konsekrowane. Dzisiaj kolejne z punktów. Będą one dotyczyły życia pustelniczego oraz dziewic i wdów konsekrowanych. Są to punkty 920 do 924. Pustelnicy. Pustelnicy pojawili się w Kościele prawie od początku jego istnienia, gdy tylko chrześcijaństwo zaczęło rozszerzać się, gdy zaczęło obejmować szersze kręgi społeczeństwa. Życie pustelnicze było odejściem w samotność. W jakim celu? Po to, jak powie chociażby święty Augustyn, sam zwolennik tego typu życia, aby żyć w jedności wewnętrznej, wyłącznie dla Boga, a nie być rozdartym między troską o Boga, o to, aby Pana Boga było jak najwięcej w życiu, i troską jednocześnie o świat. Szczególnie wielu pustelników było w Egipcie oraz w Azji Mniejszej. Głównym tego powodem był mistycyzm ludzi wschodu. Jest faktem, że ludzie wschodu są bardzo wewnętrzni, głęboko przeżywający. Dla nich miłość Boża łączy się nierozerwalnie z kontemplacją. Życie pustelnicze jest dla tych ludzi namiastką stanu szczęśliwości, który nastąpi po śmierci, stanu obcowania z Panem Bogiem. Oczywiście w takim stopniu, w jakim jest to możliwe w czasie naszej ziemskiej pielgrzymki. W jaki sposób tego dokonywali? Tego spotykania, obcowania z Panem Bogiem. Przede wszystkim poprzez modlitwę, poprzez kontemplację. Nie chcieli, aby przeszkadzało im ciało ze swoimi namiętnościami, skłonnościami do tego, co słabe. Stąd też różnego rodzaju umartwienia. Co ważne, to wszystko spełniali w poczuciu łączności ze społecznością całego Kościoła i w tym sensie, że przez swoje życie przyczyniają się do zbliżenia Królestwa Bożego w duszach innych chrześcijan. Klasycznym wzorem pustelnika był święty Antoni Egipcjanin, który odszedł na miejsce odludne, mając 20 lat. Zamieszkał w ruinach w pobliżu Pisper, ale po jakimś czasie poszedł dalej, w głąb pustyni, szukając jeszcze większego odosobnienia. Umarł około roku 356. Jego biografię napisał święty Atanazy około roku 360. Służyła pokoleniom pustelników za wskazówkę, za wzór życia. Charakterystyczne jest to, że ludzie potrzebowali pustelników. Ludzie udawali się do nich, odnajdywali ich na pustyniach, przychodzili po radę, po pomoc. Czasem prosili o jakąś ingerencję bezpośrednią. Radzili się pustelników, osób, które przebywały w obecności Pana Boga, które kontemplowały Jego oblicze. Bywało, że ludzie, którzy przychodzili do jakiegoś pustelnika szukając pomocy, pozostawali już przy nim przez całe swoje życie. Byli inni pustelnicy, którzy zachęceni sławą jakiegoś samotnika przychodzili, prosząc o radę i zostawali w jego pobliżu, by czerpać z jego życia wzór dla siebie, aby to on był takim przewodnikiem w tej drodze do Pana Boga. Zajmowali wówczas pobliskie groty lub budowali sobie różnego rodzaju lepianki i tak powstawała wspólnota pustelników. Schodzili się na nabożeństwa, na modlitwy, nauki, czasem również posiłki, czasem nawet ustalali pory snu. Było takich wspólnot wiele i rozmaitego typu. Najsławniejsza to ta wspólnota świętego Pachomiusza w Górnym Egipcie, założona w roku 323. Napisał on wskazówki życia dla swojej wspólnoty zawarte w 194 artykułach. Jest to jak gdyby pierwsza reguła mnisza i świadczy o niesamowitej znajomości praw psychiki. Znamienne, że kładzie po pierwsze duży nacisk na posłuszeństwo przełożonemu, po drugie łączy ascezę z pracą. Gdy święty Pachomiusz umiera w roku 364, pozostawił 9 wspólnot męskich, którym przewodniczył, i 2 żeńskie, na których czele stała jego siostra Maria. Z kolei na wschodzie, w Palestynie, był święty Hilarion z Gazy, w Azji Mniejszej święty Eustachy, ale najsławniejsza była wspólnota świętego Bazylego, którą założył około roku 357 w Poncie wraz z świętym Grzegorzem z Nazianzu. Święty Bazyni w swojej regule formułuje pogląd na życie mnisze, określając je wyraźnie jako życie Pismem Świętym. Życie Pismem Świętym. Cały nacisk kładzie nie na praktyki zewnętrzne mnicha, ale na tą wewnętrzną postawę. Czasem bywało tak, że mnisi potrafili recytować z pamięci całe księgi. Nieustannie obcowali ze Słowem Bożym. Wsłuchiwali się w to Słowo Boże. Wsłuchiwali się w to, co Pan Bóg do nich mówi w tym konkretnym słowie. Widzimy, jak ważną rolę w życiu pustelników odgrywało Pismo Święte. To również może być dla nas bardzo konkretny wzór i przykład do naśladowania. Pismo Święte w moim życiu. Gdy tak patrzymy na życie wielkich, wybitnych biskupów, teologów pierwszych wieków chrześcijaństwa, zauważymy, że łączyli pracę aktywną z życiem pustelniczym. Przykładem może być święty Hieronim, doradca papieży, pisarz, tłumacz Pisma Świętego. Również przykładem może być święty Augustyn, duszpasterz, pisarz, jakże wielki teolog. Święty Grzegorz z Nazianzu, biskup, mówca, pisarz. Nie wiadomo, czemu przypisywali większe znaczenie, czy czemu oddawali się z większą pasją, czy pracy aktywnej, czy życiu pustelniczemu. Może wbrew pozorom te dwa sposoby życia były u nich właśnie ściśle złączone. Powiedzmy jeszcze i to, że życie pustelnicze stoi z reguły na początku wielkich dzieł w Kościele, a potem stale im towarzyszy. Miał swoją pustelnię chociażby święty Benedykt, miał ją święty Franciszek z Asyżu, miał ją również nasz brat Albert. Historia życia pustelniczego na naszych ziemiach, ziemiach Polski, pozostawia nam również wiele przykładów pustelników, pustelnic, na czele z błogosławionym Bogumiłem czy błogosławioną Jutą. Piękne karty w historii zapisali przedstawiciele zakonnej formy życia pustelniczego. To powołanie pustelnicze ma swoje miejsce w Kościele, jak widzimy, od niemal samych początków. A od 1983 roku jest także uznane przez prawo kanoniczne. propozycja podjęcia życia pustynniczego nie jest skierowana do każdej osoby samotnej. Mamy tu bowiem do czynienia z powołaniem. Takie jest powołanie do życia małżeńskiego, do życia kapłańskiego, konsekrowanego, do przeżywania swojego życia w pojedynkę. Tak jest i właśnie to specyficzne powołanie pustelnicze. I tym, który powołuje, jest Jezus Chrystus. Decydujący głos w każdym powołaniu ma Jezus Chrystus. Oczywiście odpowiedź zależy od wolności tego, który jest powoływany. Może się zatem okazać, że przeżywana samotność nie jest przypadkowa, lecz jest darem Pana, który powołuje do takiej formy życia. Zasadniczo istnieją dwie możliwości realizacji powołania pustelniczego w Kościele łacińskim. Na drodze życia konsekrowanego i bez konsekracji. W pierwszym przypadku, w przypadku życia konsekrowanego, wszelkie formalności podejmowane są w ramach urzędu biskupa diecezjalnego. Niemniej ważną sprawą niż konsekrowane życie pustelnicze wydaje się przybliżenie wiernym w Polsce niekonsekrowanej jego formy. Podjęcie takiej drogi nie wymaga formalności, może natomiast pomóc w odnalezieniu swojego miejsca w Kościele, a niekiedy przywrócić sens życia. Osoby pragnące pójść drogą powołania zyskują miano pustelnika, pustelnicy na mocy kanonu 603, paragraf 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zostało to również potwierdzone zapisem w katechizmie Kościoła Katolickiego właśnie pod numerami, które rozważamy, 920-921. W myśl tychże zapisów, aby nie pozostać na poziomie samotnika, trzeba spełnić kilka pustelniczych wymogów. Przede wszystkim mieć intencję podjęcia takiej formy życia na chwałę Boga i zbawienia świata. Dalej, życie pustelnicze należałoby prowadzić w duchu trzech rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, podejmując zobowiązanie przez śluby prywatne bądź w ukryciu swego serca. Śluby prywatne można wówczas złożyć na ręce wybranego kapłana, na przykład spowiednika, kierownika duchowego czy proboszcza, także podczas Eucharystii w kościele czy kaplicy, według uznania duszpasterza. Śluby te złożone w kościele parafialnym, nawet na forum publicznym w czasie niedzielnej Eucharystii, pozostają prywatnymi. Śluby publiczne bowiem w świetle prawa mają miejsce wówczas, gdy przyjmuje go w imieniu Kościoła uprawniony do tego przełożony. W innym przypadku jest to ślub prywatny. W przypadku życia pustelniczego uprawnionym przełożonym jest pasterz diecezji, czyli biskup diecezjalny. Na jego ręce publiczne zobowiązanie, tak zwaną publiczną profesję, składają tylko osoby podejmujące konsekrowaną drogę według paragrafów odpowiednich Kodeksu Prawa Kanonicznego. Życie pustelnika w duchu rad ewangelicznych, czy też praktykowanie ich w oparciu o złożone śluby prywatne, będzie musiało być realizowane inaczej niż w instytutach zakonnych. Poza Radą Czystości, która nie dopuszcza żadnego stopniowania w zobowiązaniu i jednakowo obowiązuje wszystkich, pozostałe dwie rady dopuszczają granice zobowiązania. Życie Radą Ubóstwa zakłada nawet konieczność posiadania pewnej własności, aby móc realizować to powołanie. Z kolei Rada Posłuszeństwa w tym przypadku realizowana jest przez wierność swemu uregulaminowi dnia, którego codziennym strażnikiem staje się własne sumienie. szczególny sposób realizacji obu wspomnianych rad należałoby ustalić ze swoim kierownikiem duchowym. Samo życie radami ewangelicznymi nie wystarcza jednakże do zaistnienia życia pustelniczego. Winno się zachować jeszcze takie oto wymogi prawne, surowsza separacja od świata, milczenie, odosobnienia oraz gorliwa modlitwa i pokuta. Surowsze oddzielenie od świata ma być surowszym, ale nie całkowitym odizolowaniem, jak ma to miejsce na przykład w życiu rekluzów. Osoba pustelnika musi bowiem sama zatroszczyć o swoje sprawy. Sprawy ducha oraz te sprawy egzystencji. Pójść na Eucharystię, na adorację, jak również codzienne sprawy, zrobić zakupy, udać się do urzędu. A co z środkami masowego przekazu? W dobie tych środków pozostaje także do omówienia kwestia korzystania z mass mediów. Obecnie nawet zupełne odosobnienie wcale nie musi oznaczać izolacji od świata. Kwestia surowszej separacji bardzo różnie jest rozwiązywana we współczesnym świecie. Wielu pustelników korzysta z mass mediów w sposób mniej lub bardziej ograniczony, a niektórzy rezygnują z nich w ogóle. Pewne informacje, zwłaszcza te z życia Kościoła, mogą pomóc dostrzec obszary domagające się intensywniejszej modlitwy. Niektóre informacje mogą jednak szkodzić temu powołaniu. Nieżyjący już pustelnik z 50-letnim stażem pustelniczym wyznawał zasadę mniej wiedzieć, a dobrym być. Osoba podążająca tą drogą życia pustelniczego nie szuka towarzystwa ludzi, ale też nie zamyka się na tych, którzy rzeczywiście potrzebują duchowej pomocy. Jest już pewną tradycją udawanie się po radę do pustelnika czy pustelnicy. Głównym jednak ich zajęciem pozostaje walka wewnętrzna o chwałę ukrzyżowanego, o serce dla Pana. Przywołując słowa papieża Jana Pawła II z Vita Consecrata, jest to nieustanne przebywanie z Panem. Taki samotny żołnierz Chrystusa, modląc się nieustannie, uświęca siebie i wspiera Kościół. Stąd powołanie to zostało zaliczone przez magisterium Kościoła do najlepszej cząstki w jego mistycznym ciele. Posty oraz inne praktyki ascetyczne w życiu pustelniczym stanowią również jego istotny komponent. Należy to jednak umówić z kierownikiem duchowym. Niekonsekrowany pustelnik nie powinien wykraczać poza swoje prawa i obowiązki przysługujące wszystkim wiernym w Kościele, ani żądać dla siebie z tego tytułu przywilejów. Samotność zagospodarowana w taki sposób i przeżywana w głębokiej zażyłości z Chrystusem może okazać się błogosławiona, każdego dnia owocując w ciszy swojego mieszkania, swego rodzaju pustelni. Przejdźmy do kolejnych punktów związanych z dziewicami i wdowami konsekrowanymi. Ta instytucja pojawiła się w Kościele również bardzo wcześnie. Już na początku II wieku młode dziewczęta oraz owdowiałe mężatki ślubowały, że nie wyjdą za mąż i poświęcały się modlitwie oraz dziełom charytatywnym. Rezygnowały z wielkiego dobra małżeństwa, by troszczyć się o sprawy Pana i starać się Jemu podobać. Święty Paweł, myśli do Koryntian, pisze, bo są tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje. Mieszkały razem lub osobno, pozostając pod duchowym kierownictwem biskupa. Ich liczba sukcesywnie wzrastała, także wkrótce trzeba było tworzyć wspólnoty mieszkające w klasztorach. W ten sposób starożytna instytucja dziewic konsekrowanych ze swego stanu świeckiego przerodziła się w stan monastyczny. Sobór Watykański II wrócił w tym względzie do początków. Zalecił odrodzenie stanu dziewic konsekrowanych w jego pierwotnym kształcie, to znaczy w odniesieniu do kobiet żyjących w warunkach typowo świeckich, poza strukturami życia zakonnego. Dziewice żyjące w świecie, które otrzymały konsekrację według obrzędu konsekracji dziewic, mają należeć do stanu dziewic i tworzyć w Kościele odrębną formę życia konsekrowanego, uznaną również przez prawo kanoniczne. Kodeks prawa kanonicznego, paragraf 604. Wyrażenie stan używa sobór w tym samym znaczeniu, jakie miało ono w Kościele pierwotnym, gdzie oznaczało kategorię strukturalną organizmu społecznego i liturgicznego Kościoła. I chociaż w świadomości wielu wiernych funkcjonuje nadal przeświadczenie, że dziewictwo konsekrowane może być przeżywane wyłącznie w życiu zakonnym, to jednak powoli odradza się ta forma życia praktykowana przez kobiety, które dojrzały w wierze i miłości, pragną poświęcić swoje życie Panu Bogu w dozgonnym dziewictwie. Mocą tego rodzaju konsekracji osoba świecka zostaje nierozerwalnie połączona węzłem oblubieńczym z Chrystusem, zgodnie ze słowami apostoła Pawła z listu, pierwszego listu do Koryntian. Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień, pisze święty Paweł. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jakby się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać żonie i doznaje rozterki. Podobnie kobieta, niezamężna i dziewica, troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać mężowi. Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zostawić na was pułapkę, po to byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu, pisze święty Paweł. Stan dziewic konsekrowanych jest więc w Kościele formą zarazem starą, jak i nową, wprowadzoną ponownie do życia po wiekach przerwy, odnowioną przez Sobór Watykański II. Nie należy go utożsamiać ani z życiem sióstr zakonnych, ani z członkiniami jakiegokolwiek instytutu czy stowarzyszenia życia apostolskiego. Choć ze wszystkimi tymi formami życia ma wiele cech wspólnych. Dziewice konsekrowane żyją w świecie i prowadzą tryb życia indywidualny, poza wspólnotą. Nie podlegają żadnym strukturom życia wspólnotowego. Nie posiadają więc ani jednej reguły, według której mają żyć, ani przełożonych, którym by podlegały. Lecz chociaż prowadzą świecki styl życia, to nie jest on w żadnym wypadku stylem laickim. Kościół nie przewidział dla nich żadnej instytucji. Stąd, podobnie jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, mają one do wyboru różne formy życia. Mogą żyć osobno, żyć w rodzinie, mogą się zrzeszać lub żyć w duchowej symbiozie z jakąś rodziną zakonną, aby w ten właśnie sposób zapewnić sobie większą pomoc duchową. Chociaż dziewictwo nie jest koniecznym warunkiem do osiągnięcia Królestwa Niebieskiego, to jednak jest wielkim darem Bożym dla tych, którzy mogą je podjąć. Nie jest tylko wynikiem własnych przemyśleń, ani owocem ludzkiego wysiłku czy ascezy, ale przede wszystkim jest darem powołania, zaproszenia, wewnętrznego apelu, szczególną łaską Pana Boga daną człowiekowi, aby w ten sposób niepodzielny poświęcił się Panu w większej wolności serca, ciała i ducha. wszystko to na wzór Maryi, która, jak uczy święty Augustyn, jest bardziej błogosławiona przez to, że przyjęła Jezusa wiarą, niż przez to, że przyjęła go cieleśnie.